kijów. Zawierały ponadto 6000 komutatorów, 1500 przekaźników, 50 000 oporników. Całość, jak powiedziano przedstawicielom prasy, wymagała ręcznego wykonania około 500 000 spadów. Monstrum ważyło 30 ton i pobierało 140 kWh mocy. Jego system wentylacyjny miał wbudowane dwa silniki Chryslera o łącznej mocy 24 koni mechanicznych. Każda szafa byłaby wyposażona w ręcznie regulowany nawilżacz powietrza, zaś termostat zatrzymywał wszelkie działania potwora, jeśli temperatura wewnątrz którejkolwiek z jego części przekraczała 48 stopni Celsjusza. Dalej w pomieszczeniu przeznaczonym dla maszyny były trzy dodatkowe, również nafaszerowane elektroniką, jeszcze większe od pozostałych szafy, przesuwane na kółkach, dołączone w miarę potrzeb w odpowiednim miejscu do zestawu. Stanowiły uzupełnienie czytnika i dziurkarki kart perforowanych.
ENIAC rachował w odróżnieniu od komputerów nam współczesnych w systemie dziesiętnym, operując liczbami dziesięciocyfrowymi, dodatnimi lub ujemnymi z ustalonym położeniem przecinka dziesiętnego. Jego szybkość, zawrotna dla ówczesnych naukowców i w ogóle niewyobrażalna dla ówczesnego przeciętnego człowieka, wyrażała się 5000 dodawań takich liczb w ciągu sekundy. I pomyśleć, że uważane dziś za niezbyt szybkie komputery osobiste są co najmniej kilkaset razy szybsze. W razie potrzeby maszyna mogła pracować na liczbach podwójnej precyzji, liczbach dwudziestocyfrowych, o zmiennym miejscu położenia przecinka dziesiętnego. Oczywiście w takim wypadku działała wolniej, a jej pojemność pamięci odpowiednio malała.
ENIAC miał typową budowę modułową. Jak powiada Robert Ligonier w swej książce, jego architektura opierała się na zhierarchizowanych układach o zmiennej złożoności. Wewnątrz wspomnianych wyżej szaf znajdowały się stosunkowo łatwo wymienialne panele zawierające różne zestawy elementów elektronicznych. Taki typowy panel stanowiła na przykład dekada, mogąca rejestrować cyfry od 0 do 9 i generować przy dodawaniu sygnał przeniesienia do następnego takiego układu. To w pewnym sensie elektroniczny odpowiednik kół cyfrowych z XVII-wiecznego sumatora Pascala. Podstawowymi elementami maszyny były akumulatory, które potrafiły pamiętać liczby dziesiętne, dodawać je i przekazywać dalej. Każdy z takich akumulatorów zawierał 550 lamp elektronowych. Liczbę przechowywaną akurat w danym akumulatorze można było odczytywać z układu zapalonych w czołowej części odpowiedniej szafy neonówek.
Operatorzy ENIAC-a mieli trzy stoły funkcyjne. Ruchome pulpity sterownicze do wprowadzania liczb bądź instrukcji do kalkulatora. Na każdym stole można było zarejestrować 104 informacje na 14 pozycjach. Pulpity obsługiwało się ręcznie. Stojąc przy planszy, trzeba było wprowadzać cyfra po cyfrze liczby bądź polecenia, nastawiając ręcznie tarcze komutatorów. Do uruchomienia wszystkich trzech plansz trzeba było nastawić 4368 komutatorów. Całość danych i instrukcji potrzebnych maszynie w dowolnym momencie obliczeń musiała być wprowadzona na plansze funkcyjne przed rozpoczęciem pracy. Zmiana programu zajmowała bardzo dużo czasu z uwagi na konieczność przyłączenia mnóstwa styków, komutatorów i połączeń. Błędy popełniane przy nastawianiu maszyny powodowały sporo opóźnień i zacięć. Dodajmy, że dodatkowo kłopotów przysparzała ówczesna elektronika. Średni czas bezawaryjnej pracy maszyny wynosił około pół godziny.
Idee ENIAC-a zrodziły obliczeniowe potrzeby wojenne. Jednym z typowych problemów rachunkowych lat 40. było mianowicie sporządzenie tablic balistycznych dla artylerii. Taka tablica to po prostu zestaw współrzędnych toru lotu pocisku, umożliwiający żołnierzowi odpowiednie ustawienie, czyli wycelowanie działa, z uwzględnieniem jego rodzaju, modelu pocisku, składu chemicznego i wielkości ładunku miotającego, temperatury powietrza, siły i kierunku wiatru, ciśnienia atmosferycznego i paru jeszcze podobnych parametrów. Z matematycznego punktu widzenia sporządzenie takich tablic to numeryczne rozwiązywanie pewnego typu tzw. hiperbolicznych równań różniczkowych dwóch zmiennych. W praktyce tor obliczało się wówczas dla 50 punktów pośrednich. Aby uzyskać odpowiednie wartości, w jednym z nich należało wykonać 15 mnożeń, co oznaczało, iż rachunki dla pojedynczej trajektorii zajmowały 10 do 20 minut pracy najbardziej wówczas zaawansowanej technicznie wyspecjalizowanej maszyny rachunkowej, jaką był analizator różniczkowy. Uwzględniając inne, niezbędne podczas układania tablicy działania, jedna pełna tabela wymagała 1000 do 2000 godzin obliczeniowych, czyli bagatela, 6 do 12 tygodni. A trzeba było zbudować dziesiątki tysięcy takich tablic. Gdyby użyć do tego celu najnowocześniejszej wówczas mnożarki firmy IBM, i tak zajęłoby to całe lata pracy.
Historia o tym, jak armia Stanów Zjednoczonych usiłowała sobie z tym monstrualnym problemem poradzić, warta jest filmu fabularnego. Ściągnięto z Princeton na stanowisko szefa projektu wybitnego, choć nie pierwszej już młodości matematyka norweskiego Oswalda Veblena, który prowadził podobne obliczenia w 1917 roku. Ponadto zatrudniono dalszych 7 matematyków, 8 fizyków i 2 astronomów. Ich doradcą był genialny Węgier John von Neumann. Do wojska wcielono w charakterze rachmistrzów około 100 młodych matematyczek, zakwalifikowano na potrzeby armii cały, nadający się do wykorzystania sprzęt obliczeniowy. Było jednak jasne, że tą drogą potrzeb artylerii w pełni się nie zaspokoi. Na szczęście nieco przypadkowo, akurat w tym czasie zetknęły się drogi życiowe trzech młodych ludzi. Byli nimi doktor fizyki John Maukley, inżynier elektronik John Presper Eckert oraz doktor matematyki, porucznik Armii Stanów Zjednoczonych Herman Goldstein.
John Maukley już w roku 1940 mówił o możliwości zastosowania elektroniki do budowy maszyny liczącej. Wpadł na ten pomysł w związku z ogromem obliczeń, jakie musiał wykonać, gdy zainteresował się zastosowaniem statystyki matematycznej w meteorologii. Kiedy wstąpił na zorganizowane przez Uniwersytet Pensylwanii specjalne kursy przygotowujące wysokiej klasy specjalistów dla armii, spotkał Eckerta. Ten z kolei był typową złotą rączką, genialnym konstruktorem i wykonawcą. Już w wieku 8 lat potrafił zbudować miniaturowy odbiornik radiowy, który umieścił na końcu ołówka. Mając lat 12, zbudował miniaturowy statek sterowany radiem. W 2 lata później zaprojektował i wykonał profesjonalny zestaw nagłaśniający dla swojej szkoły. Obaj studenci przypadli sobie niezmiernie do gustu i w wolnych od nauki chwilach zaprojektowali wielki kalkulator, uniwersalną maszynę liczącą.
Niewiele jednak brakowało, aby ten projekt nigdy nie ujrzał światła dziennego. Obaj uczeni przekazali go oficjalnie w formie odpowiedniego pisma.